Dzień dobry Państwu. Dzisiaj moją gościnią jest autorka książki wydanej przez Instytut Studiów Politycznych PAN, pani dr Martyna Rusiniak-Karwat. Książka dotyczy krótkiej powojennej historii Bundu, Żydowskiej Partii Socjalistycznej. Jest to historia krótka, bo dotyczy kilku lat powojennych, ale niesłychanie interesująca. I moje pierwsze pytanie do pani brzmi, co to był Bund?
Bund była to partia, niestety już była, a może stety, która powstała już pod koniec XIX wieku. W tym roku mamy 120-lecie powstania Bundu, gdyż powstał on w 1897 roku. Bund w Polsce, jako Bund Polski, powstał 100 lat temu, w 1917 roku. Była to partia żydowska, robotnicza, która opierała się na takich trzech filarach głównych, czyli Deutschheit, Jidysz tutejszość, Mischpochedigkeit, czyli rodzinność, jak i też Jiddischkeit, czyli to wszystko, co jest związane z językiem i kulturą żydowską, gdyż partia ta, w odróżnieniu od partii syjonistycznych, opowiadała się za przede wszystkim za poprawą, walczyła o poprawę losów robotników żydowskich, ale też jakby zgodnie z jej programem mówiła, że ojczyzna jest tu, gdzie jest nasze miejsce urodzenia, czyli oni byli z założenia antysyjonistami. Oni byli przeciwni powstawania oddzielnego państwa żydowskiego. Uważali, że to nie ma sensu, ponieważ i tak Żydzi są rozproszeni po całym świecie i tak będą tworzyli te diaspory.
Czy to była wpływowa partia przed wojną?
W dwudziestoleciu międzywojennym tak, na żydowskiej ulicy, tej takiej partyjnej, była to jedna z większych partii żydowskich, nie biorąc pod uwagę też innych, takich jak Mizrahi czy Aguda, tych syjonistycznych, ale religijnych, miała bardzo dużo przedstawicieli w radach miejskich, w tym w Warszawskiej Radzie Miasta. Natomiast jeśli chodzi o gminę, Bund jako partia areligijna, bo trzeba też wiedzieć, że wielu z bundowców nawet nie zawierało ślubów, bo to były śluby kościelne. Oni jakby byli przeciwni religii.
Czyli była to partia całkowicie świecka.
Tak, to była partia świecka.
Do tego stopnia, że ślub religijny...
Nie wchodził w grę. Oczywiście niektórzy brali... A przy czym... Wielu członków z tej partii wychodziło ze środowisk bardzo takich religijnych, hasyckich. I oni właśnie mieli w Warszawie w 1938 roku mieli swoich przedstawicieli w gminie żydowskiej, ale to był taki ewenement. Do tego stopnia, że w chwili wybuchu wojny, kiedy powstały wszystkie judenraty w gettach na terenie generalnego gubernatorstwa, oni widzieli w tym też taką kontynuację polityki gminy żydowskiej, stąd bardzo często nie mówili o Judenracie Rada Żydowska, tylko mówili jakby gmina żydowska, utożsamiali tą władzę gettach.
Nadchodzi wojna, Niemcy mordują prawie wszystkich Żydów na terenie Polski. Bunt odradza się w Polsce po wojnie. Odradza się w jakiej postaci? No i rozumiem, że ich program pozostawania na miejscu też stawał się w ten sposób mniej aktualny, prawda?
Tak, ale trudno mówić jest o takim typowym odrodzeniu bundu w Polsce po wojnie, ponieważ ten bunt działał w podziemiu, w gettach i obozach. Duży nadal centralny komitet bundu istniał w getcie warszawskim, do niego aczkolwiek zdziesiątkowany, bo musimy pamiętać, że większość liderów, jak i też protoplastów partii w Polsce w 1939 roku uciekła na wschód. Część z nich podzieliło los Wiktora Altera i Henryka Erlicha, czyli los więzień i łagrów sowieckich, i też śmierć na terenie Związku Sowieckiego. I aczkolwiek później w 1944 roku bunt jakby wychodzi z tego podziemia. I tutaj mamy do czynienia z dwoma bundami. Jest bunt, który jest kontynuacją bundu podziemnego, tego istniejącego w getcie warszawskim. I on się zawiązuje na początku w Warszawie już wiosną 1944 roku. Odradza się, planuje, zaczyna zastanawiać się, co dalej z partią, co robimy, czy nasz program jest
czy
jakby...
Czy ja dobrze zrozumiałem? Wiosną 44, tak. Czyli jeszcze w czasie okupacji?
Tak, jeszcze w czasie okupacji Leon Feiner, czyli pseudonim Berezowski, który wysyłał wszystkie te depesze na zachód dotyczące zagłady żydostwa w Generalnym Gubernatorstwie i tego, co się dzieje w getcie warszawskim. Wtedy mamy do czynienia z pierwszymi spotkaniami. Natomiast jesienią 44 roku w Lublinie następuje odrodzenie bundu wśród tych bundowców, którzy przybyli ze wschodu, czyli z Wileńszczyzny, czy też z głębi Związku Sowieckiego. Są to m.in. Michał Schuldenfrei, Grzegorz Jaszuński, późniejszy redaktor Robotnika. I dopiero w styczniu 45 roku dochodzi do spotkania tych dwóch komitetów i odbywają się pierwsze konferencje bundu w Lublinie, a później dopiero w Łodzi latem 45 roku, gdzie ustalany jest program ideowy partii. Przy czym w tym przypadku mamy do czynienia też z takim rozłamem, bo to była bardzo mała grupka, musimy wiedzieć, brać to pod uwagę, że w największym takim szczytowym momencie ich było ponad 2000 zarejestrowanych członków. Oczywiście nie wszyscy też się rejestrowali do partii. W sumie po wojnie wydano około 3000 legitymacji partyjnych.
To nie jest tak mało, biorąc pod uwagę, że po wojnie w Polsce było ćwierć miliona Żydów,
nie
tak?
Jest,
to
tak.
Ja dobrze sobie przypominam.
Tak, nie jest i mało, ale też nie jest dużo. Cóż może znaczyć partia składająca się z około 3000 osób, kiedy przed wojną w Warszawie ich liczebność była o wiele większa. I tutaj bundowcy na tych wszystkich swoich spotkaniach zaczynają się zastanawiać, czy odradzać bunt w Polsce, czy go likwidować, bo w ramach bundu istniały dwie takie frakcje. Jedna opowiadająca się za likwidacją bundu i wyjazdem z Polski. Druga natomiast za istnieniem na tak zwanej żydowskiej ulicy i tutaj ta frakcja też dzieliła się na trzy inne frakcje.
To jest strasznie skomplikowane. Ale jak można było mówić o istnieniu na żydowskiej ulicy, skoro tej żydowskiej ulicy już nie było?
No takiej,
musieli właśnie... się jakoś skonfrontować z faktem zagłady, prawda?
Tak, oni się przede wszystkim musieli skonfrontować z faktem zagłady, stąd w ramach tej drugiej frakcji, która opowiadała się za istnieniem na polskiej ulicy, były dwie frakcje, które opowiadały się za współpracą. Jedna frakcja opowiadająca się za współpracą z Polską Partią Socjalistyczną, a druga za frakcją żydowską Polskiej Partii Robotniczej przy Centralnym Komitecie Żydów w Polsce. Mhm. Jakby były takie dwie frakcje, bo bundowcy zdawali sobie sprawę, że sami już nie mają takiej siły przebicia, jeśli chodzi o sprawy polityczne, chociażby na polskiej ulicy politycznej. Ja to nazywam ulicą, gdyż jakby tutaj jest taki odnośnik, paralela do tego okresu przedwojennego, gdzie mówiono o sztetlach, mówiono o żydowskiej ulicy politycznej. Tak samo jakby w swojej książce mówię o tych dwóch ulicach politycznych, żydowskiej i polskiej, dla rozróżnienia tego. Stąd bundowcy do Krajowej Rady Narodowej czy do Sejmu Ustawodawczego występowali z list PPS-u po wojnie.
Jak się komuniści polscy odnosili do tego politycznego życia żydowskiego? Bo to jest czas konsolidacji władzy przez komunistów, tak, w Polsce, bardzo ostrego konfliktu politycznego. Czy oni ingerowali w żydowskie życie polityczne, czy uważali, że to jest niszowa sprawa i można ją zostawić na... jakoś samej sobie bardziej.
Jeśli chodzi o pierwszy okres istnienia bundu, trudno jest mówić o jakiejkolwiek ingerencji ze strony władz, jakby większej ingerencji ze strony komunistów. Komuniści bardziej ingerowali w życie komunistów żydowskich, w tej frakcji PPR przy Centralnym Komitecie Żydowskim, stąd między innymi działalność Szymona Zachariasza, który działał i w PPR, i w tej frakcji. Jakby tutaj na początku była kontrola tej sfery politycznej, natomiast jeśli chodzi oczywiście środowiska czy bundowskie, czy syjonistyczne po wojnie były inwigilowane. Jakby też od środka szukano informatorów, którzy będą nie tylko przekazywać informacje władzy, ale też jakby będą dostawać wskazówki, dzięki którym będą mogli mieć wpływ na to, jaki kształt przyjmie działalność danego komitetu, czy to bundu, czy innej organizacji. W 1948 roku to się zmienia, jeśli chodzi o bunt. Po hucznych obchodach 50-lecia bundu pod koniec 1947 roku, nagle następuje 1948 rok i tutaj jakby na fali wydarzeń politycznych w odradzającym się państwie polskim są naciski ze strony tej frakcji PPR na bunt, w stronę jakby rozwiązania partii, ale też na początku bundowcy z oporem, część z bundowców wchodzi w te gierki polityczne i już wiedzą, że w tym momencie ich istnienie nie ma szans, jeśli się nie połączą z PPR-em. Aczkolwiek oni na początku myśleli, że to będzie jakby taka frakcja przy PPR, jakby wewnątrz PPR będzie oddzielny.
Ale rozumiem, że oni musieli też jakoś stawić czoła temu, że większość Żydów ocalałych z zagłady wyjechała z Polski we wczesnym okresie powojennym, prawda? Apogeum wyjazdów to jest, zdaje się, 1946-1947 rok.
Właśnie to był taki... myślę, że to był taki cios też wymierzony w bundowców, tych ideologów partii, ponieważ bunt zawsze był przeciwny emigracji do Izraela, takiej masowej emigracji. Nawet na taką masową emigrację ukuli taki termin jak emigracjonizm, któremu się od zawsze przeciwstawiali. Po wojnie musieli stanąć z tym jakby faktem. Widzieli nawet wielu dzieci bundowców, tak jak córka zmarłego Abraszy Bluma, żyjącej jeszcze wtedy Luby Bielickiej-Blum, która działała w Cukunfcie, w Centralnym Komitecie Cukunftu, czyli w Młodzieżówce Bundu. Ich córka Aviva zapisała się do syjonistów i w 50 roku wyemigrowała z Polski. Tak samo było z dziećmi Fischgrunda, który był na czele partii, nawet na czele likwidacji bundu. I oni musieli sobie odpowiedzieć na pytanie, co robimy z emigracją, co robimy z tą kulturą żydowską, z walką o język żydowski. Zdawali sobie sprawę, że w chwili, kiedy wszyscy by wyemigrowali do Izraela, to bunt, który był antysyjonistyczny z założenia, nie miałby w ogóle racji bytu jako taka siła polityczna. Mógłby być organizacją kulturalną, utrzymującą przy życiu jidysz i wszystko, co jest związane z jidysz.
A czy coś z buntu zostało dzisiaj?
A mogę jeszcze dokończyć
Jasne.
To
Słucham.
Pytanie. Ale przy tym wszystkim, kiedy przeciwstawiali się emigracji do Izraela, opowiadali się za wolną emigracją, czyli jeśli ktoś chce jechać, to niech sobie wybierze kraj wyjazdu. Stąd wielu bundowców po 1946 roku, nie tyle po pogromie kieleckim, co po morderstwie jednego z członków bundu, Fischki Neymana, pod koniec czerwca 1946 roku w Łodzi, jakby załamało swój jakby pogląd myślenia i też zaczęli wyjeżdżać. Takie apogeum wyjazdu wśród bundowców nastąpiło w 1948 roku wiosną.
Czyli w czerwcu 1946 roku zamordowano jednego, rozumiem, że znanych działaczy bundu w Łodzi i w tym momencie ta tama pękła, tak? Oni w jakimś sensie powiedzieli, nie możemy tutaj zostać, wyjeżdżamy.
Coraz bardziej dochodziły do głosu hasła również wśród bundowców, które były też wyrażane przez innych Żydów, że na cmentarzu żydowskim nie da się odbudować osiedla żydowskiego. Oni uważali ten teren polski jako jedno wielkie cmentarzystko Żydów Europy.
I teraz ostatnie pytanie. Co zostało nam z dziedzictwa bundu dzisiaj? Czy nam coś zostało? No w Polsce, jak rozumiem, nie, tak? Ale za granicą.
Za granicą bundowcy po wojnie się jakby rozprzestrzenili po całym świecie i takim jednym znamiennym śladem istnienia bundu są organizacje młodzieżówek, jest Cukunft, a też dziecięcej organizacji SKIF w Australii, które do dzisiaj jakby działają. Do nich należą głównie dzieci, wnuki, prawnuki tych bundowców, którzy wyjechali z Polski. Czy to w czasie wojny uciekli i już zostali, którzy znaleźli się podczas wojny w Związku Sowieckim i uciekli po amnestii na tereny, czy to Indii, czy to Afryki, stamtąd wyjechali do Australii. Czy też bundowcy, którzy po wojnie wyemigrowali najpierw do Francji, a później do Australii. To jest ta jedna organizacja, tam rzeczywiście te dzieci mówią jidysz, to jest jeden z ich takich pierwszych języków, który poznają po urodzeniu, a też istnieje Instytut Medema, w Paryżu, który cały czas kultywuje te hasła związane z Bundem. Jest ośrodek, odpowiednik sanatorium Medema, przedwojennego sanatorium Medema prowadzonego w Międzyszynie przez organizacje bundowskie. To też jest taki odpowiednik pod Paryżem. Także te jakby hasła dotyczące Bundu, jakby takie ślady są, aczkolwiek trudno powiedzieć, żeby one odgrywały taką większą rolę poza taką rolą bardziej kulturalną, dotyczącą kultywowania tradycji i pamięci o Bundzie, jak i też kultywowania tego wszystkiego, co jest związane z językiem i kulturą jidysz, języka, w którym bundowcy przede wszystkim mówili i chcieli mówić i o którego istnienie walczyli.
Bardzo Pani dziękuję. To jest fascynująca historia.
Ja również dziękuję za zaproszenie.